Kochane podróże przez świat.
Dziś odwiedzimy, proszę Państwa, Portugalię, a naszym gościem jest Tomasz Kostecki. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Podróże to obok malarstwa druga Pana pasja?
Tak, podróże związane są ściśle z moją pracą, dlatego że przede wszystkim obrazy, które powstają na podstawie podróży, to są po prostu inspiracje na podstawie tego, co zwiedziłem. Zawsze w dzieciństwie marzyłem o tym, żeby objechać cały świat, zresztą chyba jak każdy chłopak.
I powoli realizuje Pan to.
I powoli to realizuje, włączając to nasz kraj. No, fantastycznym miejscem oczywiście jest Portugalia. Portugalia może nie jest tak duża jak Hiszpania, ale zabytków jest tam bez liku, praktycznie na każdym miejscu. I z uwagi na to, że Portugalia jest mała, każde miejsce związane jest z jakimś historycznym wydarzeniem i w każdym miejscu jest jakaś historyczna budowla.
Portugalia to prawdziwy raj dla artysty. To cudowne miejsce w Europie, bo rzeki, lasy, doliny na północy, na południu urozmaicona linia brzegowa, czyli przepiękne plaże, malownicze klify, jaskinie.
Tak, Portugalia jest ze względu na swoje położenie niezwykle ciekawa. Od Algarve, które właśnie słynie z małych plaż, stromych klifów i wspaniałego koloru oceanu. I właściwie jest to, można powiedzieć, takie jedyne miejsce, gdzie jest w miarę ciepła woda, dlatego że idąc na północ, prądy atlantyckie są zimne i na przykład koło Lizbony, w miejscowościach wypoczynkowych Cascais lub plaże wyżej Cascais czy Sintry, tam woda osiąga nawet w lecie temperaturę tylko 19 stopni. Poza tym prądy morskie są tak silne, że czasem ratownicy, którzy pilnują porządku na plażach, nie zezwalają na wejście do wody powyżej kolan, bo prądy morskie powodują to, że człowiek po prostu nie jest w stanie ustać.
Dlatego tam jest mniej ludzi, zdecydowanie mniej niż w regionie Algarve.
Algarve jest ulubionym miejscem turystycznym dla cudzoziemców. Jest tam mnóstwo Brytyjczyków, Niemców, Polaków. Samo w sobie Algarve, jeżeli chodzi o naturę, dla mnie osobiście interesujące jest zachodnia część Algarve. Tam właśnie, gdzie występują te charakterystyczne klify, masa grot, można wybrać się za drobną opłatą na wycieczkę z miejscowymi rybakami, którzy chętnie obwożą właśnie i odwiedzić kilka takich grot. Tylko należy być ostrożnym i poprosić o kamizelkę ratunkową lub upierać się przy tym, żeby taka kamizelka ratunkowa była na łodzi, bo często jej po prostu nie ma.
A fala może być duża.
A fale i prądy są tam naprawdę duże. Idąc na północ Portugalii, ta część między Algarve a Lizboną jest bardzo dziewicza. Bardzo mało wiosek lub miasteczek. Fantastyczne plaże z wydmami. Natomiast od Lizbony na północ zaczyna się praktycznie inny klimat. Kiedyś to również było podzielone. Rzymianie na przykład lubili sobie właśnie teren od Lizbony na południe. Natomiast później władcy portugalscy od Lizbony na północ.
I te różnice w obyczajach Portugalczyków widać, prawda?
Tak, tak.
Na północy i na południu.
Oczywiście. Jest też takie przysłowie lub anegdota, którą powtarzają Portugalczycy, która związana jest również z regionami, że w Bradze Portugalia się modli, w Coimbrze studiuje, w Porto pracuje, a w Lizbonie wydaje pieniądze.
Wydaje pieniądze, tak.
To jest to bardzo popularne. Ze względów turystycznych, takich stricte turystycznych, warto wybrać się tylko na Algarve, bo właściwie tam jest ciepła woda. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy architektury, kultury, no to zdecydowanie Lizbona i północ.
Essa mina gosta de tocar o terror. Você acredita? Quem diria, hein? Essa mina é sem vergonha, gosta de tocar o terror. Já me deu até insônia, meu sossego acabou. Pesadelo da invejosa, sonho de quem não provou. Quando ela desce é igual terremoto, ela sente e não para, ela toca o terror. Quando ela desce é igual terremoto, ela sente e não para, toca o terror.
Quando eu desço é igual terremoto, rebola, não para, toca o terror. Quando eu desço é igual terremoto, rebola, não para, toca o terror. Atrevida, poderosa, gosto de tocar terror. Pra te ver perdendo a linha, teu sossego acabou. Pesadelo da invejosa, teu desejo eu sei que eu sou. Quando eu desço é igual terremoto, rebola, não para, toca o terror.
Ela sente e não para, ela toca o terror. Quando ela desce é igual terremoto, ela sente e não para.
E ela entrou na minha mente de um jeito indecente. Não como mais, não durmo mais, eu vou ficar doente.
Tá querendo de novo, já caiu no meu jogo. Não pode se queimar, então pra que brincar com fogo?
Mas eu sou artilheiro, eu vou virar o jogo. Eu vou partir pra cima, de virada é mais gostoso. Eu ganho essa parada, pode ficar ligada. Vai ver que eu sou zica.
Ah, você acredita?
Quando eu desço em volta,
ela toca terror.
Eu desço, não paro, rebolo. Eu toco terror.
E ela desce, não para, rebola. Toco terror.
Eu desço, não paro, rebolo. Eu toco terror.
E ela desce, não para, rebola. Toco terror. Chama, filho. Anitta, quando você rebola, é tipo como? Tipo terremoto. Quem diria?
Acredita.
Bujna roślinność, która jest wynikiem wysokiego poziomu opadów.
Ta roślinność jest charakterystyczna dla północy Portugalii. Jeżdżąc, bo często właśnie jeździłem do Portugalii samochodem, miałem okazję właśnie sprawdzać te różnice, kiedy właśnie północ Portugalii była zielona, górzysta i tak jak pan wspomniał, masę opadów, które oczywiście powoduje to, że cały region jest zielony. I zbliżając się do Lizbony, okolica staje się coraz bardziej żółta i miejscami tylko, gdzie znajdują się bardzo specyficzne strefy mikroklimatu, jak na przykład Sintra, tam występuje bujna roślinność i jest bardzo zielono. Co do Sintry właśnie i przyrody, jest to niezwykłe miejsce. Tam występują praktycznie wszystkie rośliny tropikalne. Rośliny te zostały przywiezione z dawnych kolonii portugalskich.
Byron nazwał Sintrę mianem przecudownego raju. Jak pan sądzi, dlaczego? Ze względu na roślinność?
Jest to też bardzo specyficzne, dlatego że Brytyjczycy ulubili sobie, nie tylko Byron, ale spora część arystokracji przeprowadziła się i robiła letnie rezydencje, opuszczając Wyspy Brytyjskie, ponieważ klimatem Sintra nieco przypomina Wyspy Brytyjskie, gdzie jest wilgotno, nie ma dużo słońca i można po prostu odpocząć od tego. Poza tym jest naprawdę bajecznie. Fantastyczne pejzaże, bujna roślinność, piękne widoki na morze, a poza tym architektura, która wyłania się właśnie spośród tej roślinności, czyni cały ten obszar bardzo fantastyczny i bajkowy. Dlatego też Byron między innymi nazwał to drugą Arkadią. Inni arystokraci, nawet chyba Churchill, premier Wielkiej Brytanii, również często odwiedzał Sintrę. Zresztą do dzisiaj ta część jest ulubiona przez bardzo zamożnych, dlatego że ceny są tam bardzo wysokie, jeżeli chodzi o nieruchomości. Warto wspomnieć również o słynnym układzie, takim traktacie z Tordesillas, zawartym między Portugalią a Hiszpanią w 1494 roku. Dzięki temu traktatowi ziemia została podzielona między Portugalię a Kastylię wtedy na dwie sfery wpływów, których linią graniczną był południk oddalony o 370 mil od wysp Zielonego Przylądka i dzięki temu Portugalia rozciągnęła swoje wpływy na kraje orientalne, a także odkrytą w 1500 roku Brazylię. Jest to bardzo interesujące. Te dwa kraje praktycznie zawłaszczyły całą kulę ziemską w tamtym czasie. Warto też wspomnieć o tym, że w tamtym czasie Portugalia była gigantycznym imperium, który miał w swoim posiadaniu kolonie w Indiach. Praktycznie cała zachodnia strona Afryki należała do Portugalii. Brazylia, która do XIX wieku również była niesamowicie eksploatowana z diamentów i złota. I należy też wspomnieć o bardzo niechlubnej rzeczy, w której również Portugalczycy się wsławili, czego wstydzą się do dzisiaj. Jest to temat tabu, handlem niewolnikami. Ponoć do około miliona osób zostało sprzedanych na targach w miejscach w Afryce, a również na Algarve. Tam niedaleko Sagres, jeden z większych targów niewolników, który był w Europie. Później zawirowania historyczne spowodowały, że na krótki czas korona portugalska trafiła w ręce Hiszpanów i Portugalia straciła na znaczeniu. Jednak dzięki Brytyjczykom i pokonaniu tej wielkiej armady hiszpańskiej i przez to, że Hiszpania podupadła, Portugalia znowu, można powiedzieć, stanęła na nogi i dalej eksploatowała te swoje zamorskie kolonie.
Ele não sabe o nome dela, tem medo de perguntar. Ela é como atriz de novela que ele gosta de ver sonhar. Ela não sabe o nome dele, tem medo de perguntar. E se as promessas caradas foram bebida a falar? E ele não contou, mas ela não escondeu com quem a noite passou. Jura ela seu Romeu, ele quer mais, ela também. Talvez por isso nesse dia ele foi vê-la à luz do dia. Ele gosta das formas dela e ela diz que ele tem mau ar. O mundo finge não saber que ele não é rapaz de fiar. Ela tem um novo sorriso, mas medo de o partilhar. Ele gosta mais do que é preciso de a desafiar. Ele que sabia de cor as moças mais fáceis em gatos mais rascas. Ela que fica com medo de ser só mais um rabo de saias. Ele agora diz que ama, dorme junto só a dormir. Gosta dela de pijama e ela de o corrigir. Ele agora diz que o ama, dorme junto só a dormir. Gosta dele desarmado e ele de ver despir. E as velhinhas na cidade descer aquelas escadas, ganhar coragem, perguntar e como raio te chamas. Ela fingiu-se de irritada, ofendida pela trama. Ganhou coragem para o amar, perguntou e tu como raio te chamas.
Zabraliśmy Państwa do Portugalii, a naszym gościem jest Tomasz Kostecki.
Warto również wspomnieć o takim traktacie z Windsoru, który zawarty został między Portugalią a Wielką Brytanią w XIV wieku. I w traktacie tym została zawarta umowa handlowa, która została przedłużona w XVIII już wieku i praktycznie została nazwana najdłuższą umową handlową w Europie. Ta umowa obowiązuje do dziś. Przez to właśnie są ogromne wpływy brytyjskie w Portugalii. Sporo Brytyjczyków przyjeżdża do Portugalii, osiedla się tam bardzo chętnie i nawet podczas II wojny światowej, gdy Portugalia była neutralna, ale miała powiedzmy takie profaszystowskie rządy Salazara, udostępniła aliantom swoje bazy na Azorach, a Brytyjczycy, którzy płynęli swoją armadą na Falklandy, również mogli korzystać z tych baz.
To, co z pewnością przyciąga artystów do Portugalii, to życie, które toczy się tam wolno.
Tak, życie w Portugalii jest też bardzo specyficzne i w przeciwieństwie do krajów północnej Europy, Portugalczycy lubią zostawiać sobie dużo czasu na załatwienie różnych spraw i często po prostu terminy ustalone na godzinę nie obowiązują. Można się spóźnić pół godziny czy 20 minut. Rekordistami są Brazylijczycy, którzy tam mieszkają. Dla nich spóźnienie do 2 godzin jest normalne. Ale rzeczywiście można zachować wielką anonimowość w Portugalii. Ludzie nie są wścibscy, przez co właśnie jest bardzo przyjemnie i przyjaźnie. Portugalczycy sami są bardzo przyjaźnie nastawieni do cudzoziemców i do turystów. Z jednej strony zdają sobie sprawę z tego, że jest to
źródło pieniędzy.
A z drugiej swoim charakterem interesują się praktycznie tylko sobą. Przez co turyści mają, można powiedzieć, wolną rękę w zwiedzaniu, ale są bardzo otwarci, jeżeli zapyta się ich o cokolwiek. Również świetnie znają angielski i co bardzo charakterystyczne, bardzo lubią dzieci. W ogóle kraj je chyba chyba południowe, bardzo lubią dzieci i na każdym kroku to podkreślają. Dzieci robią wszystko, co im się podoba.
Nazywają swoją ojczyznę ziemią łagodnych obyczajów.
Na pewno przez specyficzny klimat. Nie jest tam nigdy gorąco. Ten pas przybrzeżny, powiedzmy do 50 km, cały rok klimat jest bardzo łagodny. Przez to podejrzewam, usposobienie Portugalczyków również jest bardzo łagodne. Trzeba też wspomnieć, że jest to kraj, w którym praktycznie nigdy nie było wojny. I oni nie wiedzą, co to jest agresja poza sprawami związanymi z rekonkwistą czy wielkimi odkryciami, no gdzie wiadomo, że dochodziło do różnych rzeczy, to przez to, że kraj żył praktycznie w wielkim spokoju, można powiedzieć, że jest tam bardzo, bardzo spokojnie, wręcz z tego, co nawet czytałem, to chyba najmniejszy odsetek jakichś deliktów kryminalnych w całej Europie.
Nie było wojny, stąd wspaniale zachowane zabytki, o których opowiemy za kilka minut. Krajach świata, między innymi w Portugalii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Austrii, Francji. Współpracował pan z National Heritage Gallery of Fine Art Beverly Hills w Kalifornii. W 1989 roku powstał cykl pana obrazów dotyczących historii odkryć portugalskich, zaprezentowany podczas światowej wystawy Expo 98 w Lizbonie. Odkrycia portugalskie to kawał fascynującej historii, prawda?
Tak, odkrycia portugalskie takie, to sprawa niezwykła. Do całej wystawy przygotowywałem się ponad rok, jeszcze mieszkając w Niemczech, również tam miałem galerię w części zachodniej wtedy, w Bielefeld. I przez to właśnie, że miałem galerię, którą odwiedził jeden z menadżerów potężnego niemieckiego koncernu, doszło do tej wystawy. On zaproponował mi zrobienie wystawy odkrycia portugalskie do Expo w 98 roku i zaprezentowania jej na tej wystawie, a firma praktycznie sponsorowała całe to przedsięwzięcie. Po bardzo niedługim czasie wyjechałem do Portugalii i tam na miejscu czytałem oraz, no można powiedzieć, trochę studiowałem historię Portugalii, dlatego że sama wystawa i obrazy, w której skład wchodziły, musiały prezentować to, co było charakterystyczne dla odpowiednich momentów odkryć portugalskich, czyli na przykład obraz Vasco da Gamy musiał mieć odpowiednie chorągwie, odpowiednie symbole charakterystyczne dla Vasco da Gamy, lub obraz symbolizujący Henryka Żeglarza, lub całość, na przykład sławne postacie.
Tak, tutaj widzimy.
Które na przykład od pierwszego króla Portugalii, Henryka, następnie Henryk Żeglarz, Vasco da Gama, który odkrył dla Europy drogę do Indii, Cabral, który odkrył Brazylię. No i tutaj jako piątego przedstawiłem Markiza de Pombal, który był pierwszym premierem Portugalii w XVIII wieku i odbudował Lizbonę po wielkim trzęsieniu ziemi. Oczywiście tych sławnych postaci, podróżników i odkrywców portugalskich było znacznie więcej, jednak ja miałem zaprezentować to w 10 obrazach, na przykład w obrazie symbolizującym odkrycia portugalskie, bo tak się nazywa. W centralnym punkcie umieściłem charakterystyczną dla Portugalii budowlę Tor de Belém, czyli wieża w stylu manuelińskim, która jest w dzielnicy Lizbony Belém. I z tego miejsca praktycznie od XVI wieku wypływały statki w celu pozyskania nowych obszarów zamorskich. Na tym obrazie również umieściłem fragmenty drzeworytów japońskich, no bo jak wiadomo, Portugalia, czy odkrywcy portugalscy, a ściśle mówiąc jezuici portugalscy, odkryli dla również Europy Japonię, tam zakładając chrześcijaństwo. Niestety skończyło się to tragicznie dla nich. Fragment Indii, który symbolizuje również odkrycie Indii przez Vasco da Gamę, i w dolnej części Brazylię, jako kraj egzotyczny, odkryty dla Portugalii przez Cabrala w 1500 roku. Przez przypadek, ponieważ prądy morskie od Wysp Zielonego Przylądka zawiodły go akurat w tamto miejsce i jeden ze statków wrócił do Lizbony, zawiadamiając króla portugalskiego, że odkryli jakiś tam ląd, po czym popłynęli dalej w kierunku Indii, a Brazylia została dopiero tak wyraźnie eksploatowana w XVIII wieku i to wtedy przyczyniło się do gigantycznego bogactwa Portugalii.
Badosia, Ekarga Piu.
Eu sei que você gosta, passar da mão na minha boca, por favor não me sufoca, eu sei que você é louca, eu sei que você gosta, de me encostar na parede, deixa minha boca com sede, assim vou ficar bem quente.
Só de olhar pro teu rosto, teu provocar já me dá gosto, não me deixa apanhar do ar, meu lábio treme está maiare, teu corpo quero me tocar, cuidado não me põe de lado, quero ser o teu namorado, morado. Ai, ai, você é louca, more, gosto quando me beijas na boca, eu sinto calor dentro de mim, eu fico assim, bem arrepiado, sou teu amigo secreto. Me leva contigo porque eu sei que te cuido bem.
Eu sei que você gosta, passar da mão na minha boca, por favor não me sufoca. Eu sei que você é louca, eu sei que você gosta de me encostar na parede, deixa minha boca com sede, assim vou ficar bem quente.
Eu gosto quando tu te aproximas de mim, beijo me sufoca, não quero sair daqui. Corpinho desenhado de propósito pra mim. Muchacho, o que eu quero é te sentir, mas o que eu gosto mesmo em ti é quando tu te vestes só pra mim. Risada de malandra, vem minha rainha.
Ai, ai, você é louca, more. Gosto quando me beijas na boca. Eu sinto calor dentro de mim. Eu fico assim, bem arrepiado.
arrepiado. Sou teu amigo secreto. Me leva contigo porque eu sei que te doi o bué.
Eu sei que você gosta. Passar da mão na minha boca. Por favor, não me sufoca. Eu sei que você é louca. Eu sei que você gosta. De me encostar na parede. Deixa minha boca com sede. Assim vou ficar bem quente.
Gosto mais quando me apertas.
Está calor.
Beija minha boca.
Por favor.
Não fala mais nada.
Meu amor.
Passa tua mão em
minha boca.
Gosto mais quando me apertas.
Está calor.
Beija minha boca.
Por favor.
Não fala mais nada.
Meu amor.
Passa tua mão em
minha boca.
Gosto mais quando me apertas.
Vem
minha venezuelana. Permita que eu venha me levar.
Meu amor.
Não tem como não deixar.
Minha boca.
Vem, vem me abusar.
Está calor.
Vem, vem meu amor.
Por favor.
Vem, vem minha bebê.
Meu amor.
Vem, mostra como se vai.
Na minha boca. Eu sei que você gosta. Passar da mão na minha boca. Por favor, não me sufoca. Eu sei que você é louca. Eu sei que você gosta. De me encostar na parede. Deixa
do Radio Kielce. Słuchasz i wiesz.
Taką główną postacią, nad którą chciałbym się skoncentrować, jeżeli chodzi właśnie o portugalskie odkrycia i to, co przedstawiłem w obrazach, jest Henryk Żeglarz. Był to mistrz zakonu chrystusowego, który właściwie przyczynił się do rozwoju wielkich wypraw morskich. On założył pierwszą w Europie szkołę nawigacji i żeglarstwa.
Uważaną za pierwszą akademię morską na
akademię
świecie.
Morską. Była to niezwykła postać i taki, można powiedzieć, pomnik jego został wystawiony również w Lizbonie. Jest to ten pomnik odkrywców przy Tor de Belém, w dzielnicy Belém, i on stoi na przodzie ze statkami w dłoniach. Jest postacią bardzo, bardzo uważaną w Portugalii. Obraz Magellan, który również namalowałem, jest trochę kontrowersyjny, ale zrobiłem to, ponieważ Magellan był w służbie króla hiszpańskiego, ale był Portugalczykiem, który na początku również odkrywał przede wszystkim Afrykę dla króla portugalskiego. Jednak po jakimś czasie podpadł królowi Portugalii i król postanowił go ukarać, zabierając przywileje, które posiadał. Po czym Magellan zwrócił się do króla portugalskiego i zrzekł się obywatelstwa. Następnie wyjechał do Hiszpanii i tam zaproponował królowi hiszpańskiemu swoje usługi i król hiszpański chętnie na to przystał. W innych obrazach na przykład przedstawiłem Brazylię, która no również przez wieki była kolonią Portugalii i Cabrala tutaj właśnie w prawym rogu. Inny obraz symbolizuje architekturę Portugalii i wierzenia w tamtym czasie, czyli takie odkrywanie nowego świata, zwijanie starych rulonów z wyobrażaniami o smokach, potworach morskich, a w górze wyłania się właśnie wspomniany już Tor de Belém i słynny klasztor Hieronimitów, który wybudował na cześć odkrycia Indii przez Vasco da Gama król Manuel I Szczęśliwy. I jest to właśnie największy chyba przykład stylu manuelińskiego, który w Portugalii
jest najważniejszym stylem architektonicznym.
Jest to styl architektoniczny charakteryzujący się elementami morskimi, morskimi linami, zwierzątkami, muszelkami, które bardzo drobiazgowo przede wszystkim zdobią wejścia, portale, okna. Jest bardzo dekoracyjny i jedyny w swoim rodzaju. Tak, tu już mamy obrazy, o których mówiłem, właśnie obraz symbolizujący Japonię i akurat tu jest fragment Tor de Belém, a z tyłu przedstawiona została wyprawa morska, powiedzmy charakterystyczna dla Europy styl malarstwa realistycznego, który przechodzi powoli w charakterystyczną sztukę drzeworytu japońskiego i właśnie charakterystyczną architekturę bram japońskich, w których właśnie umieściłem fragment parawanu. Też taka charakterystyczna dla Japonii sztuka przedstawiania. Parawan, na którym Japończycy przedstawili jezuitów, którzy przybyli właśnie do Portugalii.
A reprodukcję oglądamy w bardzo prestiżowym portugalskim magazynie, prawda?
Tak, to jest Kasai Jardel, można powiedzieć, takie bardzo ekskluzywne czasopismo, do którego udzieliłem właśnie interwiu.
Então vem cá, vou te levar com jeitinho. mi chama atrevido.
Jest przepięknie, wręcz amfiteatralnie położona. Amerykanie czują się podobno tam jak u siebie, dlatego że pod względem usytuowania i zabudowy przypomina San Francisco. Pan był w San Francisco również, więc może coś na ten temat powiedzieć.
Tak, Lizbona jest rzeczywiście bardzo podobna i klimatem, i położeniem. Przede wszystkim położona jest na 7 wzgórzach. Również występują tam trzęsienia ziemi, które są typowe dla obu miast. Również można znaleźć w Lizbonie właśnie typowy dla San Francisco tramwaj na linię. No sporo Amerykanów, którzy również wybrali sobie ten region właśnie do zamieszkania. No i obszarem również, bo San Francisco też nie jest wielkim miastem, około 1 miliona mieszkańców.
Czyli tak jak Lizbona, prawie 1 milion mieszkańców, tak. Czyli 1/10 całej populacji Portugalii.
Dokładnie. Lizbona jest miastem fascynującym. Gdyby nie trzęsienie ziemi w 1755 roku, to miasto miałoby jeszcze więcej do zaoferowania. Stare ryciny sprzed trzęsienia ziemi pokazują miasto pełne klasztorów, wież, kościołów, niezwykłych zabytków, które niestety nie zachowały się do dnia dzisiejszego. Sama Lizbona została założona przez Juliusza Cezara, który też krótko rezydował w miejscu, gdzie dzisiaj mamy zamek Świętego Jerzego. To było w roku 60. przed naszą erą. Lizbona może nie została założona w pełnym tego słowa znaczeniu przez Juliusza Cezara, dlatego że Fenicjanie już wcześniej znali to miejsce, ale różne narody przybywające właśnie po starożytnych Rzymianach, doprowadziły praktycznie to miasto do niesamowitego rozkwitu kulturalnego, a zrobili to przede wszystkim Maurowie, którzy również upodobali sobie to miejsce, wybudowali również w miejscu tego zamku Świętego Jerzego meczet i fantastyczne zabudowania, ponoć fantastyczne, bo niewiele do czasów współczesnych zostało. Bardzo charakterystyczną dzielnicą Lizbony i dla mnie osobiście najładniejszą, choć najbardziej zaniedbaną, jest Alfama. Alfama leży u podnóża właśnie zamku Świętego Jerzego. Była to część arabska, najmniej zniszczona podczas trzęsienia ziemi, więc można tam zobaczyć, jak dawniej Portugalczycy mieszkali. Bardzo wąskie ulice średniowieczne, niekiedy nie większe niż 2,5 metra szerokości, schody i charakterystyczna właśnie dla Portugalii to, że wieszają właśnie pranie między domami. Miejsce jest bardzo urokliwe, sporo kawiarni, restauracji, również dla kieszeni każdego. Miejsca przy porcie w Lizbonie są nieco droższe, ale tam, jeżeli ktoś interesuje się tą właśnie starą Lizboną, może zobaczyć praktycznie najwięcej.
Jest to nowoczesna metropolia, przeszła gruntowną przebudowę infrastruktury towarzyszącą targom Expo 98.
Targi, właśnie ta światowa wystawa w 98 roku, no, przyczyniły się, można powiedzieć, do nowego rozwoju Lizbony i część niezagospodarowana portu, która była w fatalnym stanie, została właśnie wykorzystana do tego, żeby zbudować tam nowoczesne kompleksy budynków. No i z tego, co słyszałem, największe akwarium w Europie, które jest przepiękne i warto pojechać tylko dla samego akwarium. Takim równie ciekawym po Alfamie, jeżeli chodzi o sprawy architektoniczne, to jest Belem. Belem położony nieco od centrum, około 6 km. Od centrum można dostać się tam taksówką, które są bardzo tanie w Lizbonie.
É tarde de verão e tu aqui colado a mim. Ficamos em serão, eu vou cantando só para ti. Nem todas as histórias de amor têm de ter fim. Basta sentir teu calor e fica tudo bem para mim. Eu cuido de você, você cuida de mim. Me amarro em você, você se amarra em mim. Porque eu sou tão feliz quando você cuida de mim. Sempre que eu cuido de ti, sempre que tu cuidas de mim. É tarde de verão e eu grudada a você. Segura minha mão até ao entardecer. Nem todas as histórias de amor têm de ter fim. Basta sentir teu calor e fica tudo bem pra mim. Eu cuido de você, você cuida de mim. Me amarro em você, você se amarra em mim. Porque eu sou tão feliz quando você cuida de mim. Sempre que eu cuido de ti, eu não quero mais ninguém, eu só te quero a ti aqui pra me fazeres feliz. Quem procura a vida toda sem conseguir encontrar um amor assim. E assim você sabe que eu cuido de ti e tu cuidas de mim. Me amarro em você, você se amarra em mim. Porque eu sou tão feliz, eu sou tão. Você se ama em mim. Porque eu sou tão feliz. Eu sou tão feliz quando você cuida de mim. Sempre que eu cuido de ti, sempre que tu cuidas de mim.
Dziś do 12 zwiedzamy Portugalię z Tomaszem Kosteckim. W pierwszej godzinie jeszcze jesteśmy w Lizbonie, a konkretnie w dzielnicy Belém.
W Belém znajduje się największy i najwspanialszy obiekt portugalski, słynny klasztor Hieronimitów, założony przez Manuela I, jak już wspominałem, na cześć wyprawy Vasco da Gamy do Indii. Z relacji wiadomo, że poziom rzeki był dużo wyższy, także wychodząc praktycznie z klasztoru, wsiadało się na statki. W chwili obecnej morze opadło, wskutek czego wszystko jest nieco wyżej, ale sam obiekt jest rewelacyjny. Ten styl manueliński i kolor, biały kolor przede wszystkim, który dominuje, no, robi niesamowite wrażenie. Między innymi leży tam pochowany, jest nagrobek Vasco da Gamy w klasztorze Hieronimitów. No i oczywiście wieża Belém, która również jest typowym przykładem sztuki manuelińskiej. Warto to zwiedzić.
Kosmopolityczna metropolia o bogatym życiu kulturalnym. Pełno tam galerii, muzeów. Pan jako artysta może na ten temat z pewnością wiele powiedzieć.
Jest masa przede wszystkim muzeów. Szczególnie polecam Muzeum Sztuki Dawnej, w którym znajduje się, jeżeli ktoś jest fanem oczywiście, niezwykły tryptyk Hieronima Boscha, ale i również sporo dzieł sztuki flamandzkiej właśnie, okresu Boscha. Ci, którzy lubią sztukę nowoczesną, polecam Muzeum Gubenkiena, które jest w północnej części miasta. Zaprezentowana jest tam kolekcja prywatna, zbiór prywatny Gubenkiena, który pokazuje impresjonistów i sztukę brytyjską prerafaelitów. Również na uwagę w Lizbonie zasługuje masa obiektów architektonicznych, udekorowana typowymi dla Portugalii płytkami
ceramicznymi.
Niebieskimi. Azulejos, tak. Są to biało-niebieskie płytki, które są właśnie typowe nie tylko dla Lizbony, ale również dla innych
całej Portugalii.
Tak. Mhm. Interesujące jest również górne miasto Bairro Alto. Szczególnie skupia się tam życie nocne. No i ta słynna muzyka fadu. Można posłuchać w licznych restauracjach i klubach muzycznych. Dwa mosty, które są w Lizbonie. Pierwszy, który został wybudowany na cześć rewolucji z 1974 roku. Most nazywa się mostem 24 kwietnia. Czerwony most również, który nieco przypomina Golden Gate w San Francisco. I wjeżdżając właśnie przez ten most, można zobaczyć Lizbonę jako miasto niezwykłe, miasto białe. Stamtąd jest właściwie najwspanialszy widok. Właśnie tam też znajduje się ta postać Chrystusa Wielkiego, który góruje na wzgórzu. Jest też symbolem, powiedzmy, Lizbony.
Ale chyba o wiele wspanialsze mosty znajdują się w Porto.
Ach, tak.
São 10h50 e a cabeça arrebenta por todos os lados. Eu tenho o que queria, mas a minha vida nem chega perto do que eu tinha sonhado. Porque para ganhar perdi e para sorrir chorei. Fama nunca pedi e nunca procurei. Eu vi na caneta uma fuga para a minha verdade. Vi no caderno a esperança de vida. Vivi um inferno com pai agarrado e uma mãe numa cura com mais uma cria. Pensei que a vida não sorria, que nenhuma porta se abriria. E hoje olhando para a minha vida dizem-me já chega, já chega, já chega. E quando disserem que a fama te cega, vai por mim, acredita. É como dizerem que a morte é certa, que é o mais certo nesta vida. E eu provei do veneno, quem pequeno não cria. Hoje vivo da luz que me conduz, que me alimenta e que me ilumina. E eu que dizia que esse brilho em mim nunca pegaria. Virei um menino prodígio da tuga com a cara no mundo da bijutaria. Vi-me a gastar 20 mil num fio que nem precisava. Hoje tenho um palácio, dois ou três carros e não era o que ambicionava. Meu tropa, eu só queria um prato, meu tropa, eu só queria um teto. Por isso transmito humildade, com gana tudo se consegue. Música não é só vibe, tem cuidado com o que escreves. Hoje ouço piroquinha, vai 10 mil pessoas aos berros. Desde tudo que vi os meus pais em caminhos que não deviam. Quando tu sabes é fácil cair, mas muitos nunca subiram. Quando eu dizia que um dia seria, eu digo-te, muitos se riram. E os que se riram no dia em que eu disse o que disse, disseram que era impossível. Na vida não há impossíveis. Se queres trabalha para um dia ter. Não falha quem não luta e quem não luta não vence. Do pouco eu fiz muito ainda há tanto a fazer. Na vida não há impossíveis. Se queres trabalha para um dia ter. Não falha quem não luta e quem não luta não vence. Do pouco eu fiz muito ainda há tanto a fazer. Nós somos iguais, tudo carne e osso. Ninguém é mais que ninguém, mas uns trabalham e outros trabalham para o bronze. Vivem com a guita da mãe, enquanto os se matam, outros só matam os pombos no meio. Da merda tens fome, és o rei. Parado no bairro a vender uns contos como tive na merda. Eu falo do que sei. Mas eu para lá não volto.
agressiva. Em Dubai, ser bairrista é o meu rótulo. Sei a mensagem que trago, tenho água benta no copo, mas muito molha de lado por ter tinta no corpo. Por vezes penso que sou o louco no meio de tanta sanidade. Sinto que tenho o diabo na esquerda, mas Deus pensa do outro lado. Sempre que o azar me espreita, penso quando a cabeça se deita. Hoje em dia sou legal e construí o meu lugar. Yeah. Na vida não há impossíveis. Se queres, trabalha para um.